Dzień dobry, witam Państwa w Izbie Pamięci IPN przy ulicy Strzeleckiej 8 w Warszawie na kolejnym wykładzie z cyklu Warszawskie wędrówki z historią. Tytuł dzisiejszego wykładu brzmi Widoczni nie tylko w konspiracji. Wykład będzie więc poświęcony działalności Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Solidarności w latach 1982-1990. Wykład wygłosi pan dr Tadeusz Ruzikowski, którego witam bardzo serdecznie, historyk z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Warszawie, który specjalizuje się w historii społeczno-politycznej epoki PRL-u. Panie doktorze, oddaję panu głos.
Bardzo dziękuję. Dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie, za możliwość podzielenia się z państwem tym, co przygotowałem. A dzisiaj zamierzam Państwu przedstawić pewną cząstkę historii społecznej właśnie PRL-u, a w tych ramach również część historii ruchu Solidarność. Wracamy w ramach tego wykładu zatytułowanego Widoczni nie tylko w konspiracji, Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Solidarności 1982-1990 do Warszawy, okresu stanu wojennego najpierw. I tutaj te ramy czasowe, o których wspomina tytuł, rok 82, to jest początek działalności właśnie tych ludzi Solidarności zgrupowanych właśnie Międzyzakładowym Robotniczym Komitecie Solidarności, w skrócie MRKS, i tą nazwą również będę się posiłkował pewnie częściej później dla sprawności przekazu. I rok 90 to jest schyłkowy czas MRKS-u i charakterystyczny punkt, który niejako wieńczy tę historię kolejnych lat, to jest start Edwarda Mizikowskiego, wówczas właśnie lidera MRKS-u, jako kandydata na kandydata w wyborach prezydenckich roku 1990. Ale od początku. Warszawa, stan wojenny, właściwie już jest po pacyfikacji protestów, tych, które miały miejsce właśnie w stolicy. Użyto do tych pacyfikacji zarówno oddziałów milicyjnych, jak i wojska. Natomiast no, nie były to wydarzenia tak dramatyczne, jak choćby właśnie w nieco późniejsze w kopalni Wujek, gdzie byli zabici. Natomiast sytuacja strajkowa w kontekście właśnie MRKS-u pokazała pewne różnice w reakcji na stan wojenny. Z jednej strony była grupa skupiona wokół kierownictwa Komisji Zakładowej, która tonowała nastroje i tak naprawdę opóźniała ten strajk właśnie chcąc uniknąć, działać w kierunku uniknięcia rozlewu krwi. Z drugiej strony była grupa tutaj właśnie z Edwardem Mizikowskim, innymi robotnikami, którzy domagali się dynamicznych działań właśnie przeciwko stanowi wojennemu, i to te postawy właściwie stały się charakterystyczne akurat tutaj w przypadku Huty Warszawa dla tych środowisk. To znaczy Komisja Zakładowa już od pierwszych dni stanu wojennego dysponowała taką formułą zastępczego działania w formie tymczasowej komisji wykonawczej pod kierownictwem Marka Jasiewicza. Natomiast grupa tych radykałów właśnie no, poszukiwała możliwości realizacji no, tego działania takiego, no, byśmy powiedzieli, bardziej spektakularnego, bardziej przynoszącego bezpośrednie efekty. Tego się domagało wielu członków Solidarności, czy też oczekiwało wielu członków Solidarności, i tutaj na arenie podziemnej Solidarności, bo Solidarność w wyniku stanu wojennego została przez władzę zepchnięta, tak trzeba to określić, do podziemia, została zmuszona do nielegalnej działalności. I tutaj były grupy działaczy, którzy podzielali w całej Warszawie, były grupy działaczy, grupy sympatyków Solidarności, członków Solidarności, którzy poszukiwali właśnie no, takich form aktywnego, czynnej walki o Solidarność. Tutaj mówię walki, ale no, oczywiście nie chodziło o chwytanie za broń, ale o takie formy i sposoby działania, no, które w szybkim czasie mogły przynieść jakieś efekty. I tutaj też chciałbym zwrócić uwagę Państwa na pewien mechanizm no, wyłaniania się Organizacji Solidarności Podziemnej, którą też stał się później właśnie MRKS, bo właściwie takimi protoplastą MRKS-u były dwa porozumienia, które zaczęły funkcjonować w ciągu pierwszych tygodni stanu wojennego. To jest CDN i Międzyzakładowy Robotniczy Komitet Samoobrony Społecznej, właśnie skupiony w hucie Warszawa. Huta odgrywała kluczową rolę w tej grupie działaczy. I tutaj nawiązano pewne kontakty, toczyły się rozmowy. Grupa działaczy doszła do konkluzji, że jest im po drodze ze sobą i tutaj zgrupowały się, że tak powiem, osoby z największych warszawskich zakładów pracy i tutaj wymienię teraz takich, no, czołową piątkę, by można powiedzieć, przy powstawaniu MRKS-u, przedstawiciela Zakładów Mechanicznych Ursus, Romana Bielańskiego, przedstawiciela właśnie Huty Warszawa Edwarda Mizikowskiego, przedstawiciela Polskich Zakładów Optycznych Bogusława Gołębiowskiego i przedstawiciela Zakładów Mechanicznych imienia Marcelego Nowotko Edwarda Piotrowskiego. I także Adam Borowski z przedsiębiorstwa Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych. Ci ludzie zebrali się właśnie pod koniec kwietnia 1982 roku, by połączyć siły, by połączyć swoje możliwości działania na rzecz Solidarności. I nie tylko było to połączenie kadrowe, ale też pewnych przedsięwzięć, które już istniały, choćby takim symbolicznym połączeniem było powstanie pisma CDN Głos Wolnego Robotnika. Po prostu połączono dwa tytuły, które były wydawane w obrębie tych struktur poprzednich, scalających się. I szanowni państwo, no właśnie ten dynamizm w działaniu z jednej strony, ale z drugiej strony trzeba podkreślić, że ci ludzie na początku i właściwie przez kolejne lata także podtrzymywali lojalność wobec ukrywających się członków kierownictwa Mazowieckiej Solidarności ze Zbigniewem Bujakiem na czele. Może na początku było to o tyle łatwiejsze, że w tym kręgu kierowniczym był jeszcze Zbigniew Romaszewski, też istotna postać dla MRKS-u, bo z tego środowiska Komisji Interwencji współkierowanej przez Zbigniewa Romaszewskiego wywodziło się szereg działaczy późniejszego MRKS-u, a sam Romaszewski swoimi poglądami był bliżej właśnie MRKS-u niż późniejszej komisji, znaczy niż większości członków późniejszej komisji wykonawczej, no jednak preferującej taki rodzaj biernego oporu. I szanowni państwo, warto pokrótce omówić, co powstało wskutek tego połączenia tych dwóch środowisk, CDN-u i MRKSS-u. Powstała organizacja skupiająca kilkadziesiąt przedstawicieli kilkudziesięciu zakładów pracy z Warszawy, także okolic podwarszawskich. Natomiast tutaj badania naukowe wskazują, że kluczową rolę odgrywała Huta Warszawa, która choćby najczęściej przewijała się na łamach pisma CDN Głos Wolnego Robotnika. Natomiast co charakteryzowało to środowisko? W celu zachowania pewnej tajności działania zastosowano system organizacji piątkowy, czyli ta czołowa piątka, o której wspomniałem, kontaktowała się z przedstawicielami kolejnych piątek członków MRKS-u. Dzięki temu takie założenie było, ta doza konspiracji miała szansę być bardziej przestrzegana. Formą organizacji na poziomie poszczególnych zakładów w jakiś sposób powiązanych z MRKS-em, o czym świadczyły na ogół składki kierowane właśnie do MRKS-u, były robotnicze komitety Solidarności. Były to grupy działaczy, grupy aktywnych członków Solidarności, znajdujących się w poszczególnych zakładach pracy, zaliczanych do tego porozumienia. Również istniała pewna formuła koordynacji. To miejsce nazywano biurem, chociaż może to jest zbyt duże słowo, może nie do końca adekwatne, ale chodziło generalnie o to, że takie miejsce koordynacji właśnie tych poszczególnych działów MRKS-u utworzono również w celu sprawniejszego działania, stworzenia możliwości sprawnego działania. Dysponowano też poligrafią. Tutaj w ramach MRKSS-u istniały już pewne możliwości wówczas. Asystent piątkowy był wtedy stosowany w CDN-ie. I wspomniałem już, proszę Państwa, o tym fakcie pewnej akceptacji właśnie lojalności, deklaracji lojalności wobec władz podziemnej Solidarności. I o ile trudno tutaj mówić o jakimś szerokim programie działania, takim ideowym, to rzeczywiście bardzo, bardzo sprawnie wzięto się do działania praktycznego. Na rzecz tak zasadniczych postulatów wówczas popularnych w środowisku Solidarności, przecież powszechnych w środowisku Solidarności, jak uwolnienie osób internowanych, zniesienie stanu wojennego i umożliwienie działania ponownej legalnej działalności związkowi. I te postulaty przez kolejne miesiące, także lata, tworzyły pewną platformę wspólnoty z resztą ruchu Solidarności, chociaż ten dynamizm działania w szczegółach wyróżniał w mojej ocenie MRKS, o czym jeszcze będzie okazja powiedzieć. I cóż, sojusznicy, niewątpliwie MRKS również poszukiwał sojuszników. I tutaj tym najbliższym środowiskiem, o czym już wspomniałem, było środowisko Zbigniewa Romaszewskiego, pierwszym najbliższym sojusznikiem. I także warto podkreślić, że na terenie Huty Warszawa zorganizowano zbiórkę pieniędzy na rzecz właśnie Radia Solidarność, z czym Romaszewski miał problemy z uzyskaniem takiej dotacji ze źródeł z kręgu kierownictwa podziemnego regionu Mazowsze. Tutaj taka zbiórka miała miejsce. I też, proszę Państwa, W przypadku MRKS-u możemy mówić o pewnych okresach, pewnych charakterystycznych momentach, czy też momentach zwrotnych. I tutaj chciałbym Państwu powiedzieć, przytoczyć tę chronologię. Ten pierwszy okres, o którym mówię najpierw, to jest lata 82-83, najbardziej dynamicznej organizacji, tworzenia aktywności MRKS-u, ale też i największych represji wobec jego członków, łącznie z procesem karnym w roku 83. Z kolei lata 83-88 to jest okres takiego pewnej stabilizacji, pewnej takiej równej, dość równej działalności na niwie z jednej strony publikacji w ramach pisma CDN Głos Wolnego Robotnika, a z drugiej strony podejmowanie stałych takich, byśmy powiedzieli, już form aktywności, czy to rocznicowych, czy w kontekście bieżących wydarzeń. I z kolei rok 88 to jest wolta wewnątrz pisma CDN Głos Wolnego Robotnika, przejęcie zarządu w tym piśmie przez robotniczą redakcję z parą przyjaciół, Edwardem Mizikowskim i Krzysztofem Wolfem na czele. I odtąd, a nawet może wcześniej były jakieś takie tendencje widoczne, ale od tego momentu już wyraźnie na łamach pisma widać jakby rozbieganie się dróg Centrum Solidarności dążącym do rozmów, negocjacji z władzami PRL i nurtu właśnie robotniczego MRKS-u kontestującego ten kierunek i konsekwentnie w kolejnych ruchach podtrzymującego tę postawę. Tak, żeby przybliżyć Państwu troszkę twarze ludzi, uczestników tych wydarzeń, jest to pewien wybór, którego dokonałem na potrzeby publikacji, o której jeszcze wspomnę. Natomiast po prostu z tymi osobami, poza jedną, która niestety już nie żyła, udało mi się porozmawiać i stąd te zdjęcia się tutaj znalazły. Chciałbym Państwu zwrócić może szczególną uwagę, chociaż wszyscy tutaj odgrywali swoją rolę w tej strukturze podziemnej Solidarności. Natomiast na tym zdjęciu w dolnej części dwa ostatnie zdjęcia. Po środku Jerzy Bogumił, szef akcji uwolnienia Jana Narożniaka i Adam Borowski, współuczestnik tej akcji, dwóch bezpośrednio zaangażowanych w uwolnienie tego działacza Solidarności. I trzeba podkreślić właśnie, że ta akcja, o której jeszcze słowo później chciałbym powiedzieć, no, była z jednej strony szczytem, apogeum tych możliwości działania, które zaistniały właśnie w obrębie MRKS-u. Było to no, najbardziej spektakularna, bym mógł powiedzieć, akcja. Natomiast było jeszcze ich troszkę mniejszego może kalibru, ale też wartych wspomnienia, co za chwilę też uczynię. I druga grupa działaczy, wieloletni redaktor naczelny Marek Rapacki, drugi z lewej strony u góry i też dwie postacie właśnie charakterystyczne, wspomniany Edward Mizikowski, w pierwszym rzędzie ostatnie zdjęcie od lewej strony licząc i w dolnym rzędzie ostatnie zdjęcie od lewej strony licząc. Krzysztof Wolf to właśnie para tych radykałów robotniczych, którzy pismo MRKS-owskie przejęli w roku 88 i nadali nowy tor całości organizacji. Przechodząc może jeszcze właśnie dalej do szczegółów, na czym polegała właśnie aktywność ludzi MRKS-u. Tutaj starałem się jakoś zakategoryzować, też określić pewne kategorie działań. No i pierwsza, która przyszła mi na myśl, to jest mały sabotaż, czyli takie formy, formy nawiązujące również do czasów okupacji II wojny światowej. Tutaj wzmiankuję o zasmradzaniu, jak to wówczas nazywano, mieszkań czy pomieszczeń użytkowanych przez osoby uważane za kolaborantów władz w tamtym czasie. Również za takie działanie należałoby uznać niszczenie mienia takich osób. Miały miejsce też takie przypadki niszczenia na przykład samochodów osób uznanych za kolaborantów. Też sposobem takiego napiętnowania, już może wymykającym się, zapewne wymykającym się pojęciu małego sabotażu, ale napiętnowania na pewno można to zaliczyć jako napiętnowanie, to było publikowanie na łamach pisma CDN Głos Wolnego Robotnika nazwisk osób właśnie za takich kolaborantów uważanych. I też taki znak, szczególnie dla początkowego czasu, znak rozpoznawczy MRKS-u, akcje specjalne. Ciężko znaleźć, bardziej precyzyjne mi było określenie na to, ale chodzi o naprawdę takie szczególne akcje, jak choćby właśnie uwolnienie Jana Narożniaka. Do takich działań zaliczyłbym też umieszczanie, wmurowywanie tablic pamiątkowych czy czci wydarzeń czy osób, które też miały miejsce. No ale z drugiej strony rzecz ujmując, takim najbardziej długotrwałym efektem działalności tego środowiska było wydawanie właśnie tego pisma CDN Głos Wolnego Robotnika. Paradoks polegał troszkę na tym, że redakcję tego pisma tworzyli inteligenci, natomiast pisali do robotników. I tutaj troszkę mam wrażenie, powstawały pewne napięcia, mogły powstawać pewne napięcia w wyniku tego rozróżnienia, choćby co do treści pisma. Inna sprawa, że nie każdy, jak Edward Mizikowski, potrafił pisać z robotników i tak naprawdę powierzenie redakcji pisma człowiekowi wykształconemu raczej działało na korzyść tego pisma, a nie przeciwko. No i proszę Państwa, to pismo wydawano właśnie przez kolejne lata, i ono stanowiło takie forum tej grupy, tego porozumienia w kolejnych latach. Na jego łamach pisano o szykanach, o represjach, wzywano do poszczególnych akcji, informowano o rezultatach akcji. Był to kanał porozumienia właśnie z sympatykami, z członkami MRKS-u. Zajmowano się też w ramach MRKS-u kolportażem ulotek, drukiem kart pocztowych, emisją znaczków, a także wydawaniem przypinek, czy też produkcją przypinek znaczków do przypinania. Ciekawa rzecz, że w pewnym momencie MRKS był tak popularny, tak pożądany, że okazało się, że te właśnie, byśmy powiedzieli, galanteria związkowa była podrabiana. To znaczy znalazłem wzmiankę w jednym z numerów pisma z apelem właśnie o nabywanie tych jedynie właściwych produktów galanterii związkowej, no, które były, z których dochód miał szansę być kierowany na działalność MRKS. Najwyraźniej były, no, zauważalna produkcja szła po prostu na sprzedaż komercyjną, co po prostu również starano się ukrócić, a przynajmniej zauważyć i dać szansę sympatykom MRKS-u na jego wsparcie. No i proszę Państwa, też taki dział akcje propagandowe, rozwieszanie transparentów. Za taką też bym uznał do pewnego stopnia pomiar frekwencji podczas wyborów do Rad Narodowych w 1984 roku i wyborów do Sejmu w roku 1985, za co niesłusznie MRKS był krytykowany za bierność rzekomą względem tych wydarzeń i tego przedsięwzięcia. Tutaj swoje zasługi MRKS w tę inicjatywę wniósł niewątpliwie. I też taką częścią tego działu propagandy, który ja dostrzegam, było też emitowanie z tak zwanych gadał, czyli takich zestawów magnetofon plus głośnik audycji ku pokrzepieniu serc. Co najmniej kilka z nich miało miejsce właśnie w okolicy głównej bramy Huty Warszawa, a taka też bardzo znana emisja z urządzenia podwieszonego na placu ówcześnie Komuny Paryskiej, dzisiaj Wilsona, w skrzynce umieszczono to urządzenie nadawcze w skrzynce zawieszonej nad właśnie placem Komuny Paryskiej i 1 maja 1985 roku z tego głośnika popłynął głos księdza, nagrany głos księdza Jerzego Popiełuszki, co w tym czasie było, no, robiło ogromne wrażenie, no, tych jedynie miesiące po śmierci, po zamordowaniu kapelana Solidarności przez Służbę Bezpieczeństwa. Także różnymi środkami starano się działać właśnie na rzecz Solidarności, na rzecz także osób represjonowanych. Rzecz też tutaj charakterystyczna, i to też chciałbym podkreślić, to znak firmowy, znowu się posłużę tym określeniem MRKS-u, 1 maja. 1 maja MRKS jako struktura grupująca w znacznej mierze środowisko robotnicze, w założeniu właśnie ku temu środowisku skierowany, starał się przez te kolejne lata, i mam wrażenie, że to był jeden z największych wysiłków, które wkładano w organizację przygotowania i organizację własnych obchodów Święta Pracy. I tutaj już 1 maja pierwsza z takich kontr obchodów zorganizowano już 1 maja 1982 roku. Co więcej, była to organizacja manifestacji pierwszomajowej własnej w kontrze do propozycji, no, byśmy powiedzieli, kuriozalnej w tamtym czasie kierownictwa, a właściwie Zbigniewa Bujaka, no, pewnej demonstracji w miejscu oficjalnej manifestacji, demonstracji członków Solidarności, co groziło, no, naprawdę represjami. I MRKS też co warto podkreślić, nie tyle krytykowano awansem inicjatywy podejmowane przez kierownictwo regionu Mazowsze, ile raczej działano na rzecz własnych inicjatyw i do nich wzywano sympatyków MRKS-u, co wynikało poniekąd no, z tego, co powiedziałem, czyli uznania lojalności wobec władz regionu Mazowsze, ukrywających się władz regionu Mazowsze. No i tutaj rzeczywiście ta manifestacja pierwszomajowa okazała się sukcesem. Za ciosem zorganizowano też trzeciomajową demonstrację, która już spotkała się z odpowiedzią czy też z kontrakcją milicji, czego oszczędzono w znacznej mierze 1 maja, no, z oczywistego względu, że wówczas manifestowano oficjalnie również. Władze PRL-u miały swoją manifestację w Warszawie. No i też warto podkreślić wkład MRKS-u w przygotowanie manifestacji 31 sierpnia 1982 roku, która miała być no, takim momentem rozstrzygającym, no ale okazało się, że te możliwości mobilizacyjne Solidarności nie są aż tak wielkie i wypadła ona poniżej oczekiwań. Dodatkowo środowisko MRKS-u i jego sympatyków spotkał wówczas cios, bo w przeddzień tej manifestacji aresztowano Zbigniewa Romaszewskiego. No i wreszcie MRKS na przestrzeni tych lat swojej działalności upominał się o osoby represjonowane, szykanowane. Również w jego ramach organizowano pomoc dla tych osób. I no, takie nasilenie pewne tych działań takich publicznych na rzecz osób represjonowanych to jest druga połowa lat 80. i sytuacja aresztowania Krzysztofa Wolfa w 87 roku, także upominano się o Kornela Morawieckiego w tamtym czasie, także o członków Polskiej Partii Socjalistycznej, jednego z członków wówczas aresztowanego. Także tutaj publicznie organizowano takie, jak to wówczas określono, sittingi, albo też przykuwano się do rusztowań rozstawionych w Warszawie. I tutaj tak, żeby troszkę ilustracyjnie Państwu pokazać właśnie, no, jakiego rodzaju czym się posługiwano, czy też jakie były efekty, że tak powiem, tych działań. Tutaj zdjęcie tej tablicy ku czci poległych górników wmurowanej na ówczesnym Placu Zwycięstwa, dzisiaj Józefa Piłsudskiego w maju 1982 roku. Na kolejnej fotografii na dole zestaw właśnie do przykuwania się członków Solidarności walczących o uwięzionych z grudnia 1987 roku, kiedy właśnie walczono o uwolnienie Krzysztofa Wolfa, którego notabene wtedy w grudniu 1987 roku sąd skazał na rok więzienia. No i wreszcie miejsce tej słynnej akcji uwolnienia Jana Narożniaka, szpital przy ulicy Banacha w Warszawie, ogromny kompleks, który świetnie wykorzystali działacze właśnie MRKS-u do zorganizowania tej akcji. Zastosowano jakby no, dzięki Solidarności w tym szpitalu, ludziom Solidarności w tym szpitalu udało się sprawnie tę akcję zorganizować, chociaż trzeba też podkreślić, że wiele grup, kilka co najmniej grup członków Solidarności przygotowywało się do przeprowadzenia tej akcji, łącznie z Krzysztofem Łozińskim z Solidarności w Teatrze Wielkim, no ale MRKS był pierwszy i na niego spadł splendor za tą udaną akcję. Jana Narożniaka wywieziono z bloku operacyjnego, niedostępnego dla funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji, chociaż oni nadzorowali w jakiś sposób dojścia do tego miejsca, ale jednak pod okiem tych funkcjonariuszy udało się, znaczy pod okiem, pomimo uważnych oczu funkcjonariuszy udało się wywieźć tego działacza pod ziemiami w kierunku Kostnicy, co dodatkowego smaczku tej akcji nadawało i przewieziono go do przygotowanej wcześniej willi na warszawskim Żoliborzu. Co ciekawe, wynoszonego z pojazdu Nysa działacza, no jakoś stojąc na balkonach, ludzie, nikt z nich najwyraźniej nie doniósł, że tutaj kogoś się przywozi w ten taki może niezbyt codzienny sposób, ale jak któryś z działaczy skomentował, no wówczas do służbowych celów różne pojazdy, do prywatnych celów służbowe pojazdy były wykorzystywane dość powszechnie. A to był pojazd Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych, który dzięki temu, że z tego przedsiębiorstwa pochodził, mógł dość swobodnie poruszać się po Warszawie. I proszę Państwa, takie przybliżenie też postaci właśnie redakcji pisma CDN Głos Wolnego Robotnika. Po lewej stronie u góry Marek Rapacki, wieloletni właśnie redaktor naczelny, jego współpracownik Marek, jego współpracownik Jerzy Kłosiński, no i ta redakcja właśnie robotnicza od roku 88, Edward Midzikowski i Krzysztof Wolf. Kreatorzy, że tak powiem, nowego otwarcia zgodnego z ich aspiracjami i dążeniami, czyli kontestacji dążenia do porozumienia z władzami PRL-u. Przykładowe ulotki, proszę Państwa, które nie tylko kolportowano z ręki czy z jakichś urządzeń temu służących, z pojazdów komunikacji miejskiej, ale też przedrukowywano w ogóle w piśmie właśnie CDN Głos Wolnego Robotnika. Znaczki pocztowe, karty, tutaj bloczek po lewej stronie, taki bloczek upamiętniający właśnie dokonania MRKS-u, łącznie z widocznym w lewym dolnym rogu Janem Narożniakiem, to takie symboliczne ukazanie tej właśnie udanej akcji MRKS-u. Kolejny bloczek upamiętniający wydarzenia, pierwszy z prawej strony roku 56, również pod szyldem MRKS-u, ale też bloczek firmowany jako środowiska MRKS-u, natomiast czy też przez środowisko sympatyzujące z MRKS-em, ale czy też powołujące się na MRKS, bo chodzi o środowisko robotnika. Wręcz w piśmie Robotnik pisano, że to było pismo MRKS-u, co akurat nie było do końca prawdą, natomiast no, trzeba podkreślić właśnie, że ta marka MRKS-u wówczas naprawdę odgrywała duże znaczenie i dość powiedzieć, że również w innych miastach, takich jak Białystok, Katowice, Płock czy Stalowa Wola, były grupy właśnie nawiązujące swoją działalnością, czy też w ogóle pod szyldem MRKS-u występujące. Kolejne przykłady tej galanterii związkowej, jak ja to nazwałem, znaczek w rocznicę powstania Radia Wolna Europa z okazji papieskiej wizyty w roku 87, czy w rocznicę powołania, czy też powstania MRKS-u. I kolejne przykłady, karta pocztowa, ale też stemple, które wytwarzano podczas odsiadki po wyroku w procesie MRKS-u działacze jego więzieni w Chrubieszowie. Opracowywali właśnie takie stemple MRKS-owskie. No i wspomniane przeze mnie już przypinki, również z nazwą MRKS. Tym również się zajmowano. Demonstracje uliczne, wspomniałem o 1 maja, 31 sierpnia, ale też pewne przedsięwzięcia czyniono z okazji rocznicy rejestracji Solidarności 10 listopada, czy rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości nieobchodzonej w PRL-u, czy też w rocznicę, ale stosunkowo niewiele, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Charakterystyczna akcja, tutaj jeszcze chciałbym może wspomnieć w kontekście inwigilacji, 17 sierpnia 82 roku, 82 roku po aresztowaniu grup specjalnych MRKS-u, szefa grup specjalnych MRKS-u Adama Borowskiego. Kontrolę nad tymi grupami przejmuje Sławomir Miastowski, prowokator, późniejszy oficer Służby Bezpieczeństwa, i dokonuje dość spektakularnej akcji rozwieszenia transparentu w centrum Warszawy, łącznie ze ściągnięciem telewizji zachodnich, które to wydarzenie dokumentowały. No i tym działaniem kupił sobie nieco czasu jako działacz grup specjalnych MRKS-u, co chociaż trzeba podkreślić, że już wówczas wobec jego osoby były, niektórzy mieli wątpliwości, podejrzenia, natomiast ta akcja niestety spowodowała to, że jego działalność jeszcze trwała jakiś czas wewnątrz MRKS-u i jak wyszło w procesie na jego szkodę. I tutaj też charakterystyczną rzecz chciałbym może podkreślić, że od połowy lat 80., od 1 właściwie maja 85 roku, takim miejscem tych manifestacji pierwszomajowych, poza centrum Warszawy, które bywało, to dla MRKS-u i jego ludzi takim miejscem stały się sąsiedztwo kościoła świętego Stanisława Kostki, sąsiedztwo huty Warszawa. To też jakby potwierdza znaczenie tejże huty i działaczy tam w jakiś sposób aktywnych na niwie MRKS-u. No i też poniekąd jest to związane z tym, że Kościół świętego Stanisława Kostki stał się w tamtym czasie miejscem kultu osoby księdza Jerzego Popiełuszki, zamordowanego rok wcześniej. I szanowni państwo, to też takie właśnie ilustracje z tych obchodów. Chciałbym tutaj jeszcze może podkreślić właśnie tę woltę, którą dokonano u schyłku roku 88. To wynikało z różnych przyczyn, natomiast zasadniczą kwestią podnoszoną właśnie przez tą redakcję, nową redakcję CDN Głos Wolnego Robotnika, przez to kierownictwo de facto wówczas MRKS-u, to było to krytyczna ocena dążeń do porozumienia z komunistami, przygotowania do Okrągłego Stołu. No i to jak gdyby od tego momentu konsekwentnie realizowano taki program bycia przeciw tym działaniom, które podejmowano w głównym nurcie Solidarności, czego świadectwem było wyjście delegacji MRKS-u ze spotkania delegatów regionu Mazowsze w lutym 89 roku, czy przystąpienie do Kongresu Opozycji Antyustrojowej, czy wreszcie wsparcie dla Solidarności 80 oraz start w wyborach prezydenckich, a właściwie kandydowanie na kandydata w wyborach prezydenckich roku 90 Edwarda Mizikowskiego, właśnie wówczas lidera MRKS-u. Króciutko, proszę Państwa, trzeba podkreślić, że przeciwko MRKS-owi skierowano znaczące, spore, do końca nie wiemy niestety, jak spore siły Służba Bezpieczeństwa skierowała, ponieważ główna sprawa o kryptonimie Cezar została po prostu zniszczona. Natomiast posługiwano się w zwalczaniu MRKS-u tajnymi współpracownikami, również funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa skierowanym właśnie do MRKS-u i środowisk z nim związanych. Tutaj mam na myśli Mariana Kotarskiego, Pękalskiego, pseudonim Tadeusz, a także no właśnie wówczas uznawany za prowokatora Sławomir Miastowski, którego rola, że tak powiem, w zwalczaniu MRKS-u okazała się w czasie procesu. I proszę Państwa, też taka może rzecz charakterystyczna, czy też no pewna prawidłowość, że w drugiej połowie lat 80. no taką zasadniczą formą zwalczania MRKS-u stały się nie tak bardzo procesy, który tutaj był proces Krzysztofa Wolfa, ale więcej zdecydowanie było orzeczeń kolegiów do spraw wykroczeń względem działaczy MRKS-u i tą drogą władze starały się ograniczać jego aktywność. I podsumowując, trzeba podkreślić, że w mojej ocenie, w moim przekonaniu MRKS pomimo tego, iż no, że ta najbardziej dynamiczna działalność to były właściwie pierwsze miesiące jego aktywności, to jednak stworzył podwaliny i stworzył pewną formułę działania, która no, okazała się skuteczna przez kolejne lata i okazał się trwałym elementem tego firmamentu inicjatyw podziemia solidarnościowego, ale także przedsięwzięć jawnych, no bo te demonstracje, czy to na rusztowaniach, czy uliczne, no to były działania jawne. Więc tutaj no, troszkę nawiązując do tytułu, widoczni nie tylko w konspiracji, no, z jednej strony byli zakonspirowani organizacyjnie, te przygotowania, sposób wydawania pisma, kolportażu, natomiast z drugiej strony chcieli być widoczni i byli widoczni przez te kolejne lata tutaj najbardziej właśnie w Warszawie. W mojej ocenie też MRKS no jednak nie był jedynym oczywiście, który podejmował dość spektakularne działania, ale wyróżnił się na tle innych, no choćby tą największą akcją uwolnienia Jana Narożniaka. I no też no ta historia MRKS-u jest no, posiada pewne zwroty akcji, które no właśnie w jakiś sposób dzielą te lata na te poszczególne okresy, jakie również starałem się Państwu to w moim wykładzie opisać. I też warto chyba podkreślić, że ja mam wrażenie, że to podobnie jak Radio Solidarność, MRKS no, należał do grup najbardziej intensywnie inwigilowanych i represjonowanych w latach 80. No, daje się zaobserwować prawidłowość, że te najbardziej spektakularne działania no, spotykały się z również najbardziej intensywnymi kontrdziałaniami służby bezpieczeństwa. I ta działalność, o której Państwu starałem się pokrótce i zapewne niepełnie powiedzieć, no, wpisuje się i stanowi pewien element całości przedsięwzięć ruchu Solidarność i to w czasie podziemnej działalności, jak i później jawnej, które składają się na tą polską drogę do wolności. Dziękując Państwu za uwagę, chciałem jeszcze zachęcić Państwa, którzy odczuwają niedosyt, do zapoznania się z lekturą książki, która wyszła parę lat temu, takie opracowanie źródłowe, opracowanie naukowe, zbiór relacji, a także dokumentów właśnie tej grupy Solidarności, o której dzisiaj Państwu miałem przyjemność mówić. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję panu doktorowi Tadeuszowi Ruzikowskiemu za wykład, za ciekawe informacje dotyczące działalności Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Solidarności oraz za ich prezentację. Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym wykładzie i zapraszam na kolejny, ostatni przed wakacyjną przerwą, który odbędzie się 15 czerwca o godzinie 17. Serdecznie Państwa zapraszam.